Kochani bracia i siostry, Kościół pod koniec roku liturgicznego zaprasza nas do refleksji nad rzeczami ostatecznymi, nad paruzją, ostatecznym przyjściem Jezusa Chrystusa. Sąd ostateczny nastąpi podczas chwalebnego powrotu Chrystusa. Jak słyszeliśmy, jedynie Ojciec zna dzień i godzinę sądu. Tylko On decyduje o Jego nadejściu. Ale kochani, my jako chrześcijanie nie musimy się lękać sądu ostatecznego. Jeśli tylko żyjemy w jedności z Jezusem poprzez łaskę uświęcającą, czyli bez grzechu ciężkiego. Dla tych, którzy starali się żyć z miłością, ponowne przyjście Chrystusa będzie źródłem niepojętej radości. Ci natomiast, którzy dopuszczali się nieprawości, drżeć będą z lęku, bo stanie przed ich oczyma całe zło, do którego się przyczynili. Już pierwszy sąd nad ludzkością się dokonał na krzyżu, sąd paschalny. I na nim Jezus okazał całej ludzkości przebaczenie. Teraz mamy czas, aby z tego miłosierdzia korzystać. Z Jego przebitego boku wypłynęły dla nas zdroje łask zawarte w sakramentach. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. Każdy człowiek swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa. I albo dokonuje się przez oczyszczenie, albo otwiera bezpośrednio wejście do szczęścia nieba, albo stanowi bezpośrednio potępienie na wieki. Pod wieczór naszego życia, jak mówi święty Jan od Krzyża, będziemy sądzeni z miłości. Dlatego nie marnujmy tej szansy, jakim jest nasze życie doczesne, to ziemskie pielgrzymowanie. Autor listu do Hebrajczyków przestrzega nas w słowach: jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy, po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy, ale jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trawić przeciwników. Kto przekracza prawo mojżeszowe, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i obelżywie zachował się wobec Ducha łaski. Mocne słowa, ale one mają nas pobudzić do głębokiej refleksji, że życie jest zbyt cenne. Za dużo Pan Bóg zainwestował w to życie, zapłacił bowiem własną krwią, żeby to było rzeczą obojętną, co się z tym życiem zrobi. To jest zbyt kosztowne. Nie każdy z nas dzisiaj, bracia i siostry, pomyśli sobie, jak bardzo ważne jest moje życie i każdego ochrzczonego będącego w Kościele. Dlatego modlitwa w intencji tych, których zbawienie jest zagrożone, ta wspólnota z Maryją Ratuj Człowieka, jakże dziś wobec tego słowa jest bardzo aktualna. Jak wielu ludzi lekceważy sobie i bawi się tym życiem, szukając tylko doczesnych przyjemności, zapominając, że jako ludzie ochrzczeni posiadają duszę nieśmiertelną. Często oddając się cielesności i zmysłowości, trwają w śmierci duchowej. I o takich ludzi trzeba wciąż za nich się modlić i o nich walczyć właśnie poprzez taką ofiarę, taką intencję. W aklamacji przed Ewangelią słyszeliśmy takie słowa: czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Jak muszę się liczyć z każdym krokiem, z każdym słowem, z każdym natchnieniem, odrzucając choćby natchnienie do modlitwy, natchnienie do spowiedzi, do porzucenia swoich grzechów, do przebaczenia swoim krzywdzicielom, odrzucając natchnienie przyjścia na Eucharystię, czy wreszcie do powrotu do Boga, odrzucając to wszystko, człowiek skazuje się na możliwość przegrania swojego życia. Nasza wieczność będzie taka, jakie było nasze życie. Jezus powiedział do swoich uczniów: w owe dni po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Jezus zapowiada bardzo trudny okres ucisku, który będzie bezpośrednio poprzedzał ostateczne przyjście i osądzenie świata. Po raz pierwszy przyszedł jako osądzony przez nas, po raz drugi przyjdzie jako sądzący nas wszystkich. Ewangelia sugeruje, że o wiele trudniejszy czas niż samo prześladowanie chrześcijaństwa będzie ta epoka w dziejach ludzkości, w której chrześcijaństwo straci swój blask, swoją żywotność duchową, stając się systemem martwych rytuałów, a wielu chrześcijan i duchownych odejdzie od podstawy wiary w stronę martwych praktyk lub zupełnie opuści mury świątyń. Moce w niebiosach zostaną zachwiane, gdyż miliony ludzi zostanie zachwianych w swych przekonaniach z powodu panowania ciemności. I chyba nie muszę tutaj przekonywać, bo na własne oczy widzimy, jak ten świat zmierza ku śmierci. Widzimy, jak media, a poprzez nich siły ciemności, katechizują nas tylko tym, co jest doczesne. Pokazują ten świat, jakby Bóg nie istniał. I dlatego trzeba walczyć, walczyć o sferę ducha w naszym życiu. Dlatego tak ważna jest ta intencja, aby z Maryją ratować człowieka. Ta duchowa posługa, aby dawać świadectwo innym o priorytecie życia duchowego, o priorytecie tego, co jest najważniejsze w naszym życiu. A najważniejsze jest życie własne, życie z Bogiem. I dzisiejsza Ewangelia mówi, a od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo, kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Spróbujmy przez chwilę odczytać, co to oznacza, to, że drzewo figowe, że jego gołęzie nabierają soków i wypuszczają liście i że to już jest znak. Jest w Ewangelii takie wydarzenie, o którym pisze święty Łukasz i opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe, zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika, oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział, panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Ja okopię je i obłożę nawozem, może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Jezus opowiada w tej przypowieści o czymś bardzo ważnym. Przez 3 lata figa nie dawała owocu, ale kiedy pojawił się nawóz, cudownie obrodziła. Ja okopię i obłożę nawozem, może wyda owoc. Nawóz i skopanie. Intensyfikacja cierpienia jest w życiu dowodem na to i sygnałem, że najwyższy czas pomyśleć o czymś, co jest najważniejsze, o życiu wiecznym. Dopóki nie zauważamy, w jakie bagno zabrnęliśmy z naszymi ideałami i planami, nie mamy wcale ochoty na nawrócenie. Jest zdrowie, piękno, pieniądze, inteligencja, dostatek dóbr, miłość i powodzenie, używanie, a może nadużywanie ciała, ale w tym wszystkim nie ma troski o wieczność, o życie duchowe. I tak często jest z nami, że trzymamy się z daleka od Boga, dopóki nie pojawi się w naszym życiu nawóz. Wtedy wszyscy się nawracają. Co oznacza ten nawóz? To zepsucie, to grzech, to cierpienie, nieszczęścia, może załamanie. Wtedy wracamy całym sercem do Boga. Gdy pojawia się więc dramat, zawalenie się naszych projektów, gdy zostajemy obrzuceni lawiną nawozów naszych grzechów, albo gdy czujemy się skopani przez kolejne doświadczenie losu, najwyższy czas pomyśleć w inny sposób o sensie życia. Bóg oczekuje od nas wiary w przyszłe życie poza zmartwychwstaniem. Bardziej niż my lękamy się rozpaczy z powodu porażki na tym świecie, której tak obumrze. Jeśli tej wiary w nas nie odnajdzie, w końcu zostaniemy wycięci, bo po co żyć, skoro nie chce się żyć wiecznie? Dlatego, kochani, chciejmy przejąć się dzisiejszym słowem. Bóg pobudza nas do refleksji, że życie szybko mija, przed nami wieczność. Bóg nie wyobraża sobie wieczności bez Ciebie, nieba bez Ciebie. Dlatego chciejmy troszczyć się o swoje życie, ale też mieć troskę o życie innych. Dlatego wraz z Maryją ratujmy innych, troszczmy się o nich poprzez modlitwę, ofiarę, ale najważniejsze to świadectwo życia. Dziś trzeba bardziej świadków niż głosicieli. Dlatego bądźmy apostołami, uczmy się wraz z Maryją kroczyć z życiem, z Jezusem. Tego sobie życzmy. Amen.